nasz gość, pan redaktor Wojciech Reszczyński. No i więcej nie muszę mówić. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie redaktorze, jesteśmy między dwoma turami wyborów prezydenckich. No mamy już dwóch kandydatów. Jeden z nich za 10 dni, 13 lipca, po wyborach dzień, będzie prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. No ale nakręcane są emocje, a nawet tego rodzaju kłamstwa, że jak głosowałeś na Andrzeja Dudę w pierwszej turze, to nie musisz iść do wyborów w drugiej, bo ten głos przejdzie i będzie zatwierdzony. Raz jeszcze mówimy, to jest kłamstwo. Zwolennicy opozycji takie kłamstwa powielają. Proszę się nie dać nabrać. Dlaczego tak jest, panie redaktorze, że nie można walczyć uczciwie, tylko takimi jakimiś kłamliwymi podjazdami?
To bardzo trudne pytanie. Ja na nie nie znajdę prostej odpowiedzi. Pewną odpowiedzią mogą być historyczne analogie i czasami lubię je przywoływać. Mam na przykład taką bardzo mało znaną broszurkę Józefa Piłsudskiego, który wspomina Gabriela Narutowicza po jego zabójstwie. I tam jest taki fragment rozmowy, kiedy oni się spotykają jeszcze przed tą tragedią. I Gabriel Narutowicz mówi, ma pan rację, to nie jest Europa, przerażony reakcją na wybór jego na prezydenta. To nie jest Europa, mówi Gabriel Narutowicz. Ci ludzie lepiej się czuli pod tymi, kto karki im deptał i bił po pysku. To jest takie bardzo ciekawe, charakterystyczne właśnie porównanie, które pokazuje, że no i w przeszłości mieliśmy problemy z rozpoznawaniem rzeczywistości, a dzisiaj jest to zadanie jeszcze trudniejsze, ponieważ media przejmują władzę w państwie i stosują świadomie, stosują kłamstwo. Kłamstwo, manipulacje, dezinformacje. Toczy się prawdziwa wojna medialna. Stąd tego typu sytuacja, o której tutaj ojciec wspomniał, żeby nie iść na drugą turę, bo się zagłosowało w pierwszej. Tragedią jest to, że niestety wiele osób może się na to nabrać. Tak jak nabiera się z pewnością na te przekazy, które są w tych wrażych, ja je tak nazywam, mediach, głównie zagranicznych i postkomunistycznych, w których mówi się na przykład, że Andrzej Duda nie wziął udział w debacie w TVN-ie, bo stchórzył. Albo teraz niemieckie pismo Fakt umieszcza wizerunek prezydenta w kontekście bardzo przykrej sprawy. Chodzi o nieułaskawienie pedofila, a tak to interpretują, przedstawiają wraże media, tylko o skrócenie tego okresu, który sąd narzucił oskarżonemu o pedofilię, kontaktowania się ze swoją rodziną. Sądy, prokuratura, rodzina zwróciły się do prezydenta, żeby ułaskawił w tej części, bo skazany karę odbył. No, robi się sprawę, prezydent jest za pedofilią, no, a zdjęcie tytułowe Faktu no, jest tak obrzydliwe, że sugeruje, jakoby to prezydent znęcał się nad własną córką. No niestety część ludzi się na to nabiera.
Ale to robią też, panie redaktorze, no bo tak, pamiętamy, kiedy opozycja przejęła Senat, no to była izba demokratyczna. Nagle to się stała, bo wcześniej nie była przecież, tylko była izbą demokratyczną. Senatorowie demokratyczni, to są ci senatorowie z opozycji, no a w zasadzie w Senacie z większości senackiej. Teraz media typu TVN, TVN 24, które razem chciały zrobić debatę, na którą wezwali Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudę, czy na przykład no Fakt, czy jakieś pewnie inne jeszcze pisma, określają się jako pisma niezależne. No i te niezależne pisma nagle opowiadają się za jedną stroną tego sporu politycznego, próbując wywindować jednego z kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego nagle właśnie tutaj demokratyczne, tutaj rozumiem reżim pisowski, a z drugiej strony media zależne, prawda, reżimowe, a z drugiej strony media niezależne, które no, po prostu są stroną sporu politycznego.
Cóż, media te mają swoją historię. Ci, którzy pamiętają początki, ich początki, moment założenia tych mediów, dobrze wiedzą, że ich powiązania z epoką komunizmu są bardzo ścisłe. Były inspirowane przez służby komunistyczne te media zakładane, jak chociażby TVN. Dopóki tam rządzi komunistyczny PZPR-owski aparatczyk Edward Miszczak, to ta stacja nigdy dla mnie nie będzie wiarygodna i nigdy nie traktowałem w sposób wiarygodny. Zresztą już nie chcę tu wspominać o sprawach sądowych, które były po drodze. I dzisiaj ta stacja no, jest w rękach amerykańskich, ale mało kto wie, no, kim są ci Amerykanie. Czekamy na większy artykuł na ten temat. Na pewno tym Amerykanom bliżej jest do Moskwy niż do Waszyngtonu. I stacje te są w swoim profilu już założenia antynarodowe, antypolskie, antykatolickie, czyli lewackie i liberalne, reprezentujące interesy oligarchii i obce interesy koncernów zagranicznych, obcego kapitału niezainteresowanego sukcesem Polski. No i wytworzyły sobie już całą kadrę, to już chyba drugie, trzecie pokolenie tam praktykuje bezrefleksyjnie w tych mediach. Czasami tam się ktoś zerwie ze smyczy, no ale napotyka oczywiście na pewne problemy, bo to jest traktowane jak zdrada, jak wyjście z jakiejś mafii. Dlatego tak się dzieje. One mają swoją genezę i ci ludzie mają swoje wychowanie i trudno im jest odejść od tego, do czego przywykli, czego ich nauczono i do czego są chyba autentycznie jednak przekonani. To widać z ich zaangażowania, z ich przejęcia się tą rolą, tą pracą, jaką prezentują.
A panie redaktorze, a taka, no bo tak, no bo Rafał Trzaskowski też prezentuje się jako kandydat niezależny. Chociaż no, nie wiem, co zanim w wieczór wyborczy niezależnego kandydata robiła wierchuszka Platformy Obywatelskiej i dlaczego niezależny kandydat jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. No to tego nie rozumiem, dlaczego jest niezależny, skoro jest wiceszefem swojej partii.
No powiedział, że nie tylko, że jest niezależny, ale jest również wyzwolony z wpływów i swojej partii. Nie ma ze strony partii żadnych tutaj nacisków. Jest absolutnie wolny i tak dalej. No to są wszystko bzdury, to opowieści dla głupich dzieci.
W pogawędce, panie redaktorze, w pogawędce z Szymonem Hołownią, który też przecież mówił, że jest kandydatem niezależnym, Rafał Trzaskowski mówi, że w ogóle takie słowo jak działacz, nie pamiętam, partyjny czy polityczny, to go wręcz, to jest takie odrażające. On nigdy nie był takim działaczem. No ale no, był wiceministrem chyba, posłem, europosłem, no i jak, no, nie jest działaczem politycznym?
Jest solą Platformy Obywatelskiej i każdy o tym wie. Natomiast to, co on w tej chwili mówi, to się w ogóle kupy nie trzyma. Mydli oczy ludziom, kłamie ewidentnie, wprost, kłamie, przedstawia siebie w zupełnie innym świetle, przytacza inne fakty, inne dane i tak dalej, i tak dalej. Jest absolutnie osobą niewiarygodną. Natomiast słówko chciałbym powiedzieć, bo w mediach no, prezydent Duda długopis, czyli ten zależny od centrum politycznego PiS-u, który realizuje zalecenia partii, jest niesamodzielny i tak dalej. No, to jest też świadomie rozpowszechniona bzdura. Dlaczego Andrzej Duda podpisuje większość ustaw zaproponowanych przez rząd? Dlatego, że pochodzi z tego samego środowiska. Trzeba pamiętać, że prezydent Andrzej Duda zaczynał karierę obok świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego i ma poglądy podobne do kaczyńskich braci miał i ma podobne poglądy do tej formacji, która go wspierała w wyborach, więc to jest naturalne i to jest zrozumiałe i to jest właśnie to, co powinno przemawiać za tym, byśmy głosowali na Andrzeja Dudę, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica ma jeszcze 3 lata rządu do następnych wyborów parlamentarnych i tylko współpraca rządu z prezydentem może zagwarantować spokój w kraju, postęp i rozwój. To jest podstawowy warunek. Tylko ten powinien być brany pod uwagę przy wyborach, moim zdaniem. To jest najbardziej racjonalny, słuszny wybór, argumentacja, tak bym to powiedział.
Bo też Rafał Trzaskowski mówi o tym, że ta kancelaria prezydenta, jak on zostanie prezydentem, to będzie taka kancelaria zupełnie niezależna, odpolityczniona, odpartyjniona. No tak się zastanawiam, skoro dziękował Senatowi w czasie wieczoru wyborczego i tuż za jego plecami stał marszałek Grodzki, no to jak patrzę na to, jak wygląda kancelaria Senatu, to już sobie wyobrażam, jaka będzie kancelaria prezydenta Rzeczypospolitej.
No bardzo łatwo to sobie wyobrazić. Dziękował Senatowi, ale dziękował też samorządowi w Polsce. Tu chodzi o to, że nie doszło do tych wyborów 10 maja właśnie ze względu na postawę Senatu, który blokował wejście w życie tej ustawy o 10 maja, o głosowaniu zgodnie z konstytucją, i samorządom, które oficjalnie zgłosiły bojkot tych wyborów, twierdzą, że nie udostępnią lokali i nie przygotują i tak dalej. Więc on dziękował tym, dzięki którym on mógł wystartować jako dubler Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i ujawnił przez to swoje absolutnie partyjne i zależne preferencje. Dodam jeszcze, że gdyby wygrał, to z pewnością jednym z jego ministrów byłby największy gangster polityczny poseł Nitras, który obstawia wszystkie miejsca, gdzie występuje Trzaskowski, prowokuje ludzi będących na tych imprezach reprezentujących inne preferencje polityczne, prowokuje do jakichś zachowań, które on mógłby szybko nagrać i przekazać TVN-owi, żeby ta sytuacja zaistniała w mediach jako dowód na to, jak agresywni są sympatycy Prawa i Sprawiedliwości.
No właśnie, co to się dzieje, że ten sztab wyborczy, bo tak myślę, że to sztab wyborczy pana Rafała Trzaskowskiego, no jest taki napalony na tych obywateli, że tak się rzucają nawet na obywateli, że idzie mężczyzna, co widziałem w przekazie telewizyjnym, z dzieckiem, a Rafał Nitras na przykład, no rzeczywiście tam 5 czy 10 centymetrów od niego idzie za nim i bezczelnie go filmuje. Nie wiem, czy to jest też możliwe w ogóle, że tak można sobie kogoś upatrzeć, prawda, no iść ileś kroków, ileś metrów za nim i go filmować, albo podchodzić, brać do ucha dziennikarza z megafonu, prawda, krzyczeć, narażając na ubytek słuchu tego kogoś. I to wszystko jest bezkarne. Poseł Nitras zatrzymuje ministra, obejmuje go, no ja nie wiem, czy to już jest zapowiedź, prawda, karty LGBT czy czegoś takiego, obejmuje go no i przemocą nie pozwala mu pójść na spotkanie wyborcze Rafała Trzaskowskiego.
Tak, no naruszając osobistą nietykalność cielesną, tak to się chyba nazywa, w świetle kamer, w ogóle się tym nie przejmując. Więc no prawdą jest to, co powiedział Jarosław Kaczyński o Hołocie chamskiej. No ten zestaw sejmowy, jaki się pojawił po ostatnich wyborach, powoduje, że mamy tam osoby, które nie reprezentują no, podstawowych, elementarnych zasad kultury, kultury osobistej. I to wszystko wychodzi w czasie właśnie tej kampanii, kiedy emocje są najbardziej rozgrzane. Jeśli ojciec pozwoli, ja bym tutaj przypomniał takie pewne bardzo ważne badanie, jakie przeprowadziło Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski to jest uczelnia, która no, jest na czele tych lewicujących, liberalnych uczelni w Polsce. Tym bardziej te badania mogą być traktowane w sposób wiarygodny. Otóż to centrum zrobiło badanie pod tytułem Polaryzacja polityczna w Polsce, jak bardzo jesteśmy podzieleni. We wrześniu i listopadzie 2 lata temu. No, wnioski z tego badania są aktualne oczywiście po dzisiejszy dzień jak najbardziej. Pierwszy wniosek jest taki, że postawy zwolenników partii opozycyjnych wobec zwolenników PiS-u, a więc Koalicji Obywatelskiej, Platformy, są bardziej negatywne niż postawy zwolenników PiS wobec zwolenników opozycji. Drugi wniosek, zwolennicy partii opozycyjnych mają bardziej negatywne postawy wobec zwolenników PiS niż wobec grup, które są najmniej lubiane w społeczeństwie polskim. To jest Żydów, muzułmanów, uchodźców, osób homoseksualnych czy osób transpłciowych. No proszę sobie wyobrazić, że z badania wynika, że zwolennik PiS-u dla opozycji jest osobą bardziej do napiętnowania niż tutaj wymienione te grupy. Także to dodatkowo świadczy o tym, że ten wniosek o tym, że bardziej są negatywnie nastawieni przedstawiciele opozycji w stosunku do PiS-u niż odwrotnie, jest uzasadniony.
No właśnie, bo widzimy tak, że no, na przykład różne, no czy właśnie te tak zwane niektóre ugrupowania opozycyjne, ich przedstawiciele, albo no, bojówki lewackie walczą o prawa dla osób LGBT, tak to nazywają, osób LGBT, chociaż tutaj znowu kwestia osoba, a ideologia, która jakby wdziera się. To teraz chcę ten temat może nie rozpoczynać go aż tak głęboko. Albo na przykład dla osób czarnoskórych. Każda osoba, czy to jest osoba heteroseksualna, homoseksualna, czarnoskóra, białoskóra i tak dalej, ma jednakową godność i tutaj nie ma absolutnie żadnej dyskusji i nie można kogoś napiętnować ze względu na coś takiego. Natomiast wydaje się, że tak, oni walczą o prawa no choćby tych grup społecznych, ale z drugiej strony mają w głębokim poważaniu i głębokim ataku, co widzieliśmy, pogardę dla części wyborców Prawa i Sprawiedliwości czy Andrzeja Dudy, a bo to są wieśniaki, bo to są osoby z niskim wykształceniem, to zobaczcie, ci głosują tak, ci głosują tak, tamci to jest bydło, tak, prawda? No zresztą takie określenia też padały, którymi nie warto się przejmować. Jak to jest? Miłujący wolność, prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej.
No dlatego bardzo potrzebne są tego typu badania szczegółowe, gdzie w sposób pozbawiony emocji można zadawać pytania, analizować odpowiedzi. By zakończyć ten wątek, mam tu też takie ciekawe, przeczytam zdanie z tych badań. Im lepiej wyborcy opozycji oceniali swoje warunki materialne, tym bardziej przyjazne było ich nastawienie wobec zwolenników PiS-u. Czyli, proszę ojca, niebogaci i mieszkający w wielkich miastach zwolennicy opozycji najbardziej nienawidzą wyborców partii rządzącej, ale raczej ci mniej majętni i z mniejszych ośrodków. A jeśli chodzi o wykształcenie, no to była tu wypowiedź pana Boniego, przepraszam, Bońka, piłkarza, o tym, że z troską patrzy na przyszłość Polski, bo głosują na prezydenta Dudę ludzie niewykształceni. No co to spowodowało? No spowodowało to, że mogliśmy w internecie poznać całą olbrzymią listę ludzi z podstawowym wykształceniem, uważających się za osoby o szczególnie obdarzonym intelekcie, a tymczasem są po skończeniu 7 klas podstawówki, między innymi przecież i pan Hołownia, pan Hołdys, i tu można, pan Mieszkowski, poseł i innych, można by tu wymieniać, no, potężną listę ludzi prominentnych, obecnie celebrytów, reprezentujących polskie tak zwane elity, a ich status wykształcenia jest jednym z najniższych, więc to też jest no próba wmówienia nam, że to zwolennicy PiS-u to są ci niewykształceni, głupsi ze wsi. No.
Ale też powiedzmy, panie redaktorze, tym miłującym prawa obywatelskie zwolennikom Rafała Trzaskowskiego, że osoba z podstawowym wykształceniem, że osoba mieszkająca na wsi, że osoba mieszkająca w małym miasteczku nie jest gorszą osobą. To nie jest ktoś, jakiś, prawda, podludź, podobywatel, dlatego że ma podstawowe wykształcenie. I nie wolno w ten sposób ludzi dzielić.
Tak, oczywiście. I to może rzeczywiście może być puenta tej rozmowy, bo ciągle się mówi o równości. To trzeba przypominać. Ludzie nie są równi sobie. Nie są równi sobie. Ludzie są mądrzy, głupi, są wysocy, są niscy i tak dalej, i tak dalej. Każdy człowiek jest inny, różny. I nikt nie jest podobny do drugiego człowieka. To jest jedna z podstawowych praw. Natomiast równość musimy rozpatrywać w zupełnie innym podejściu. Chodzi o równość do prawa, czyli wszyscy muszą podlegać prawu i nie może to być żadnych wyjątków. Równość szans, czyli ten mieszkający na wsi, ten mieszkający w Wilanowie, oni muszą mieć dostęp do mediów, do internetu, do komunikacji, mieć możliwość wyjazdu, a przede wszystkim zarabiania porównywalnego. To są te kwestie związane z równością, które powinniśmy brać pod uwagę. Natomiast nigdy nie było i nigdy nie będzie tak, że ludzie są sobie równi. Nie, bo każdy jest inny, każdy się różni od drugiego.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Redaktor Wojciech Reszczyński był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże.